Witajcie w pierwszym pełnoprawnym odcinku legendarnego podcastu. Nazywam się Agata Jar i to z moim głosem spędzicie najbliższe kilka chwil. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani tym, co dla Was przygotowałam. Do dzieła! Dziś zajmiemy się miejscem niezwykle mi bliskim, gdyż przez wiele lat podróżowałam tam praktycznie codziennie na zajęcia. Plac Trzech Krzyży. Odcinek ten rozpoczyna również cykl opowieści warszawskich, gdzie przybliżać będę różne historie związane ze stolicą. Do rzeczy więc. Nie trzeba mieszkać w Warszawie, by znać Plac Trzech Krzyży. Jego wizerunek jest bardzo popularnym symbolem stolicy. Jego nazwa jest chwytliwa i łatwa do zapamiętania. Zanim jednak plac stał się placem, był zwyczajnym rozstajem dróg przy kończącej się Warszawie. Dwa krzyże widoczne na placu to pozostałość po Kalwarii Ujazdowskiej. Te dwa krzyże były jej początkiem, a jej budowę nakazał król August II w latach 1724-1732. Do owej pozostałości dodano później figurę Jana Nepomucena, który trzyma krzyż. I tak właśnie tłumaczona jest nazwa placu w dniu dzisiejszym. Teraz to, co ciekawi mnie i mam nadzieję także Was. Legenda tego miejsca. Precyzując, dwie legendy. Każda z nich przenosi nas do czasów dużo dalszych niż datowanie historyczne. Opowiadając Wam historię tego miejsca, opierać się będę na opracowaniach pani Jadwigi Chrząszczewskiej, pani Jadwigi Warnkównej oraz pana Zdzisława Nowaka. Pierwsza z przytoczonych legend idealnie wpasowuje się w kanon historii dla młodszych odbiorców. Posłuchajcie więc. Dawno, dawno temu, kiedy nad Wisłą wielki bór szumiał, w lesie tym stał mały zameczek. Mieszkała w nim przepiękna panna, uroda jej była niesamowita. Złote włosy do kolan, zęby niczym perły, oczy niczym wiosenne habry, usta jak korale i piękna twarz ze skórą gładką i sprężystą. Ponoć drugiej takiej pięknej nie było w całym kraju. Nic więc dziwnego, że gdy wieść o jej urodzie się rozniosła, to zewsząd zaczęli zjeżdżać rycerze pragnący zdobyć jej rękę. Jednak panna serce miała jakoby z kamienia. Żaden z przybyłych młodzieńców nie zdołał jej zdobyć. Nikogo z nich nie pokochała i zamiast uszczęśliwić któregoś z przybyłych, była jedynie źródłem gniewu i wielkiej zazdrości. Pewnego razu złożyło się tak, iż trzej rodzeni bracia zakochali się w pannie. Żaden nie chciał ustąpić i kłótnia między nimi rozgorzała tak duża, tak pełna gniewu i nienawiści, iż pod samymi oknami panny się wzajemnie pozabijali, nie zdobywszy ani serca, ani porozumienia między sobą. Wtedy właśnie dotarło do niej, że to jej wina i powinna swą nieczułość odpokutować. Dla przebłagania Boga wstąpiła do klasztoru i poświęciła swe życie na służbę. Braci, co się wzajemnie pozabijali, pochowano w nieszczęsnym lesie pod zameczkiem i każdemu na grobie postawiono po krzyżu. Tak właśnie kończy się pierwsza z wersji nazewnictwa całego placu i musicie przyznać, że ostrzegałam, że jest to typowa legenda. Wszystkie kanony, które powinna posiadać, posiada. Ale jakby nie uważam, że jest to w żadnym stopniu złe. Jak najbardziej opowieści proste są potrzebne do zrozumienia świata. Jakby popieram. Jednak za każdym razem, gdy myślę o tej legendzie, zastanawiam się, dlaczego właśnie dziewczyna miała odpokutować za to, że nie chciała, nie miała chęci wyjścia za mąż, za pierwszego, lepszego, bitnego mężczyznę. Oczywiście właśnie w tym momencie chciałabym podkreślić, że legendy to inne czasy. Nie będziemy tutaj jakby cenzurować ich w żaden sposób, bo uważam, że ludzie, którzy wcisnęli play tej audycji, są to ludzie rozumni i wiedzą, że rzeczy takie jak pocałunki bez zgody, gwałt czy zabójstwa z zemsty nie są dobrym sposobem na przeżycie życia. Kończąc tę tutaj wstawkę wyjaśniającą parę rzeczy, czas na drugą legendę. Ta jest nieco dłuższa i zdecydowanie bardziej osadzona w realiach historycznych naszego kraju. Książę Ziemowit z rodu Piastów w czasie pobytu w Borze świadkiem był przedziwnej sceny. Jednak temu, co zobaczył później, żaden słuchacz przy zdrowych zmysłach by nie uwierzył. On również by nie ujrzał tego zdarzenia, gdyby wykonał swój pierwotny pomysł, czyli rzut oszczepem, którego był mistrzem, w stronę potężnego i zwalistego niedźwiedzia. Nie chwycił za broń tylko dlatego, że w ostatniej chwili kątem oka ujrzał coś, co uśpiło jego ducha łowcy, a obudziło ludzką, najzwyczajniejszą ciekawość. Cóż takiego mogło zainteresować tak wprawnego łowcę? Otóż wielgachny niedźwiedź, maszerując na dwóch łapach, niósł przed sobą wielki pakunek. Na łopionowych liściach dźwigał ogromną baryłę złocistego miodu, która wyglądała na dopiero co wydłubaną z leśnej barci. Zdumiony książę Ziemowit schylił się i bardziej przytulił do swojego rumaka, szepcząc, czy to do niego, czy do samego siebie, pytanie o to, dla kogo przeznaczony jest ów leśny smakołyk. Koń nie raczył dać odpowiedzi, więc książę dywagował dalej sam ze sobą. Rozważał różne scenariusze. I tak oto miód przeznaczony był dla ochrypłej od nawoływania młodych lub przeziębionej niedźwiedzicy. Może wręcz przeciwnie i smakołek przeznaczony jest właśnie dla małych niedźwiadków? Nie mogąc się zdecydować, postanowił sprawdzić. Bardzo ostrożnie i w niezwykłym skupieniu postanowił podążać za burym zwierzęciem. Zszedłszy z konia, posuwał się w ślad za niedźwiedziem. Został w bezpiecznej odległości, gdyż pomijając wielkość i siłę zwierzęcia, to było ono jeszcze dodatkowo niezwykle czujne i raz po raz rozglądało się za siebie oraz na boki. W końcu doszli na skraj polany. Ziemowit bardzo roztropnie postanowił nie wychodzić na otwarty teren i pozostał w zaroślach. Książę z ekscytacją stwierdził, iż niedźwiedź przybył do leśnej budki, w jakich mieszkają drwale czy smolarze. Przez myśl mu przeszło, że może to czyjś niedźwiedzi monarcha osiedlił się w siedzibie na kształt ludzkiej. Oddalił tę myśl jednak równie szybko, co się ona pojawiła. W następnej chwili wszystko się wyjaśniło, gdyż na głośne pomruki kudłatego gościa z chałupki leśnej wynurzył się najzwyklejszy na świecie człowiek. Był on stary i niezwykle chudy, niczym chmielowa tyka z długą brodą. Zaraz za nim z domku wyłoniło się kolejnych dwóch bosonogich chudzielców, równie wiekowych jak pierwszy. Ziemowit od razu wiedział, kim są ci ludzie. Byli to tajemniczy pustelnicy z Borowej Samotni. To o nich na płockim dworze rozprawiał Przemko Czarnowilk. Powiadał, że Pana Boga chwalą szczerze od świtu do zmierzchu, a leśnej zwierzynie bez ustanku pomagają, nastawiając skrzydła i inne tym podobne. Tworzą maści na rany z różnorakich ziół leśnych, a ludzi zbłąkanych na właściwą drogę wprowadzają, nie pozwalając umrzeć z głodu czy pragnienia. Książę pomyślał, iż jeśli oni nie zasługują na miano świętych, to nie ma na świecie ludzi, którzy mogą tak się zwać. Tymczasem niedźwiedź wyciągnął w stronę starców miód i zamruczał łagodnie. Pustelnicy podziękowali zwierzęciu i przyjęli jego dar, doceniając właściwości lipowego miodu i wspominając, że przy niedawnej chorobie kudłacza właściwości podarku byłyby zbawienne. Podziękował starzec raz jeszcze i podrapawszy niedźwiedzia za uchem, odprowadził go na przeciwległy brzeg polany. Ziemowit nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wiedział też, że nie uwierzy jego słowom biskup w Płocku, Gosław Gryfit. Wychylił się zza zarośli, ciągnąc swojego rumaka za uzdę, a pustelnicy powitali go serdecznie. Wskazali mu pieniek i zaproponowali odpoczynek oraz skromny posiłek składający się z orzechów ze miodem. Obok księcia postawiono również dzban kryształowo czystej wody, zapewne z pobliskiego strumienia. Rozmowa toczyła się spokojnie i bardzo przyjemnie, jednak księcia Ziemowita najbardziej ciekawiło, jak żyje się starcom na tej pustelni. Ci jedynie z uśmiechem na ustach opowiedzieli o zwierzęciach pomagającym im w romieniu. zapasów oraz swojej pomocy dla chorych zwierząt oraz zbłąkanych wędrowców. Porównywali swoją świżarnię w żartach do zapasów dworskich i niezbyt się minęli z prawdą. Jeden z mędrców wyrzekł słowa, które bardzo utkwiły w pamięci księcia. Szczęście nie bierze się ani z nadmiaru jadła, ani z pełnego brzucha. prawdziwe szczęście dają nam dobre uczynki. Bez nich życie nasze byłoby jak rzepa gotowana bez grama soli czy makówka pozbawiona ziaren maku. Całą drogę powrotną dojazdowa ziemowit rozmyślał nad tymi słowami i ukrył je głęboko w swoim sercu. Od czasu spotkania książę starał się pamiętać o pustelnikach i raz po raz wysyłał swojego sługę do starców z koszami pełnymi jadła, którego zwierzyna w lesie nie mogła zdobyć. Kasza biała i palona, wędzone ryby czy sery. Razu pewnego sługa wrócił przerażony i przekazał wieść, iż mędrcy z pustelni zostanie napadnięci przez zbójców, którzy nie wierzyli, iż książę ziemowit jedynie jadło im posyła. Dręczyli i męczyli ich, by wyjawili, gdzie trzymają skarby, a koniec końców związanych niczym barany zawlekli do lasu. Książę naraz dosiadł konia i wraz z ruchami ruszył na pomoc, jednak na próżno. Bardzo długo przetrząsano bór, po pustelnikach jednak nie było śladu. Zasmucony ziemowit powrócił z pustymi rękoma do domu. Postanowił jednak, iż w miejscu, gdzie żyli święci mężowie, postawione zostaną na pamiątkę ich żywota trzy wielkie krzyże z modrzewiowego drewna. Dlaczego książę Mazowiecki postanowił, iż krzyże mają być duże? Chciałby choć odrobinę odzwierciedlały wielkość i dobroć serc pustelników. I tak wśród okolicznej ludności poczęła się nazwa Pustelnia Trzech Krzyży. Po wielu, wielu latach, kiedy Puszcza Mazowiecka ustąpiła przed toporami drwali, a wieś Warszawa stała się miastem Warszawą, Jazdów zaś Ujazdowem, Pustelnia Trzech Krzyży została najpierw nazwana Placem Złotych Krzyży, a potem imieniem doskonale znanym do dziś wszystkim warszawiakom i nie tylko. Placem Trzech Krzyży. Nikogo chyba nie zdziwi, iż legendę o trzech świętych pustelnikach wykorzystał król August II, wspominany na samym początku naszej dzisiejszej przygody. Od miejsca, na którym niegdyś wznosiły się trzy ziemowitowe krzyże, kazał przeprowadzić modną, wówczas w całej Europie, drogę kalwaryjską z 28 kaplicami wiodącą przez wieś Ujazdów aż do grobu Chrystusa zbudowanego niedaleko zamku ujazdowskiego. Jedynie ludzie, którzy siedzą w starych księgach, wiedzą, że Królewska Droga Kalwaryjska to niemal dzisiejsze Aleje Ujazdowskie ze słynnymi łazienkami. Niedzielna trasa praktycznie wszystkich warszawiaków. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawej rzeczy, z której jesteście dumni i z którą będziecie z chęcią powtarzać na wszystkich spotkaniach pracowniczych, które przed Wami. No i że włączycie play przy następnym odcinku, który dla Was przygotowałam. Było mi bardzo miło, że spędziliście z moim głosem trochę czasu i że minimalnie Was zaciekawiłam faktami, które dla Was przygotowałam. Nazywam się Agata Jara, a Wy słuchaliście audycji o tytule Legendarny Podcast.